Siostry i bracia, witam was w imieniu Jezusa Chrystusa. Witam obecnych tu na sali, ale też witam tych, którzy są przed komputerami, razem z nami uczestniczą w tej dla nas ważnej chwili, jaką jest społeczność ludzi wierzących przed Panem Bogiem. Przypuszczam, że chcemy doświadczyć Boga w większej mierze niż w inne dni powszednie. Jesteśmy przecież w Kościele i oczekujemy, chcemy doświadczyć Boga w Jego obecności. Problemy, jakie by nie były, mają pewną charakterystyczną zdolność, a mianowicie z każdej odległości są w stanie nas dopaść. I będą takie chwile, gdy będziemy potrzebowali pomocy, i to pomocy Boga Wszechmogącego. Wikipedia podaje, że komar jest w stanie z kilkudziesięciu kilometrów namierzyć człowieka. Niedźwiedź polarny padlinę z 30 kilometrów wyczuje. A problemy? One z każdej odległości są w stanie nas dopaść. Są zawsze przygotowane, by nas śledzić, i chciałbym, byśmy sięgnęli do tekstu, który poprowadzi nas, mówiąc, co możemy zrobić, gdy takie problemy zaczynają nas śledzić, gdy chcą nas dopaść albo dopadają nas wprost. Tym tekstem, który nam pomoże, to mamy to drugą Księgę Królewską, czwarty rozdział, od pierwszego do siódmego wersetu. A pewna kobieta spośród żon synów proroków wołała do Elizeusza: Twój sługa, mój mąż, umarł. Ty wiesz, że twój sługa bał się Pana. Lecz teraz przyszedł wierzyciel, aby zabrać moich dwóch synów jako niewolników. Elizeusz zapytał ją: co mogę uczynić dla ciebie? Powiedz mi, co masz w domu? Odpowiedziała: twoja służąca nie ma nic więcej w domu prócz dzbana oliwy. Powiedział: idź, pożycz sobie naczynia z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów, naczynia puste, niemało. Potem wejdź do domu, zamknij drzwi za sobą i za swymi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a napełnione odstaw. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swymi synami. Ci przynieśli jej naczynia, a ona nalewała. Kiedy naczynia były pełne, powiedziała do swego syna: przynieś mi jeszcze naczynie. Odpowiedział jej: nie ma już naczyń. I oliwa przestała płynąć. Potem przyszła i opowiedziała o tym mężowi Bożemu. On powiedział jej: idź, sprzedaj oliwę i spłać dług, a z reszty zaś utrzymuj siebie i swoich synów. Ten cytowany tekst przedstawia dramatyczną sytuację wdowy. Pozostała z poważnym zadłużeniem. Bywają takie sytuacje w naszym życiu, że nie wiemy, co możemy zrobić, gdzie pójść. Ale my, jako ludzie wierzący, wiemy tak naprawdę, gdzie możemy pójść. Przejdziemy tę historię w czterech punktach, w czterech krokach. A więc ten pierwszy werset. Kłopoty kobiety są poważne. Sytuacja pogarsza się. Nie ma żadnego źródła dochodu. Nie mogła spłacić swojego długu. Stanęła wobec dwóch poważnych problemów. Tymi problemami są śmierć i dług. Jeśli nie znajdzie się rozwiązanie, grozi jej śmierć. Dla niej nie było żadnego światła w tunelu. Ona była w rozpaczy. Wierzyciel zabierze jej dzieci. Ale ona nie poszła szukać pomocy gdziekolwiek. Nie pożyczyła pieniędzy od innych ludzi. Nie zwróciła się do rodziny, do sąsiadów. Nieśmiało usiłuje przypomnieć Elizeuszowi, że jej mąż był porządnym człowiekiem. Pierwsza taka myśl. My bardzo często próbujemy powołać się na swoje zasługi. Panie Boże, Ty wiesz, co ja dla Ciebie zrobiłem, zrobiłam, jaki jestem wierny, jaka wierna. I z tego powodu powinieneś zareagować na moją potrzebę. Ona tak może myślała. Mówię, że może, bo to nie jest wyrażone tu. Ale jedno, czego nie straciła w tej całej dramatycznej sytuacji. Nie straciła Boga. A gdy nie straciła Boga, uznała, że pójdzie do męża Bożego. I mówię o tej sytuacji o niej, że to jest człowiek w Bożym miejscu. Ona w Bożym miejscu, Elizeusz w Bożym miejscu. Ale my możemy dołączyć do ludzi, którzy będą w Bożym miejscu. Możemy powtórzyć razem z nią słowa psalmu. Oczy moje podnoszę ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Moja pomoc jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Więc zwróciła się do Elizeusza. Co on jej powiedział takiego mądrego? No pewno tak się zachował, jak my często lubimy to zrobić. Okej, nie martw się, wszystko jest w porządku, poklepiemy po plecach, Pan Bóg jest odpowiedzią, On się zatroszczy o ciebie, trzymaj się dzielnie Pana Boga, tylko Mu ufaj, wszystko będzie dobrze. Przyklepiemy i mówimy, idź z Panem Bogiem, a ja będę mieć święty spokój. Ona nie tylko potrzebowała dobrego słowa, nie potrzebowała poklepania po plecach, ona potrzebowała rozwiązania. I wtedy Elizeusz zadaje dwa bardzo ważne pytania. Co mogę uczynić dla ciebie? Powiedz mi, co masz w domu. To są pytania również dla nas bardzo ważne. Co mogę dla ciebie uczynić? Bóg może coś uczynić, używając małych rzeczy, aby uczynić coś wielkiego. To, co posiadamy, czym dysponujemy, nie jest wcale za małe, aby Bóg mógł tego użyć, aby mógł pobłogosławić. U Boga nie ma nic niemożliwego i to śpiewamy, czy to w refrenach, czy czytamy Boże Słowo i dowiadujemy się, nie ma nic niemożliwego. No jakby tak było w rzeczywistości w naszym życiu, to zdaje się, że my byśmy tak przynajmniej pół metra nad ziemią chodzili, co? Jakoś to nie działa. Ciekawe. Czemu? Bo czasami brakuje miejsca, aby Bóg mógł je wypełnić swoją obecnością. Bo miejsce, które On by chciał wypełnić, jest pełne grzechu. I On wtedy nie wypełni. On nie może wlać oleju tam, gdzie dla Niego miejsca nie ma. A więc pierwszy krok, rozwiązanie zaczyna się w tym, co masz, a nie w tym, czego nie masz. My najczęściej przed Bogiem stajemy, Panie, widzisz, puste ręce, mam, nic nie mogę. A Elizeusz się pyta, ale co masz? No, nic nie mam. A to jest kłamstwo. To nie jest prawdą, że my nic nie mamy. Mamy Boga Wszechmogącego. Mamy Jezusa Chrystusa, mamy Ducha Świętego, ale oprócz tego mamy jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Ale czasami bagatelizujemy to, co mamy, co nam Bóg dał. Być może myślimy sobie tak, o, gdybym miał to, no to może. Albo gdyby Pan Bóg tak, no to może bym poszedł dalej do przodu. Ale gdyby tak było, gdyby to była prawda, że gdybym miał, gdyby Pan Bóg, to wiecie, kim byłby ten Pan Bóg? Bożkiem, a nie Bogiem. Bo On by robił to, co my byśmy chcieli. Ale Bóg chce pokazać nam i odwrócić złą sytuację. Klucz do rozwiązania jest w bańce oliwy. Co masz w domu? No głupio powiedzieć, no ale bańkę oliwy tylko. Już nic nie ma, pusto, pozamiatane, mieszkanie wyczyszczone, bańka oliwy, ja i dwóch synów. Bywają osoby, które gdy mają problem, to czekają na mannę z nieba. Albo niech ktoś za mnie to zrobi. Ale Bóg jest Bogiem twórczym. Ma zadziwiające sposoby, by dokonać zmian w naszym życiu, w życiu społeczności. Czasami myślimy, że to nie jest możliwe. To jest nawet nieprzyzwoitością z mojej strony przypominać, ale przypomnę ludziom wierzącym, chociaż znacie te przykłady, którymi się posłużę doskonale. Naród izraelski został wyprowadzony z Egiptu. Szli i przed nimi było Morze Czerwone. Kto by pomyślał, że można je przekroczyć? A jednak Bóg to uczynił, że przekroczyli. Kto by pomyślał, że przez 40 lat na pustyni Bóg będzie zaopatrywał ich w mannę, że będą mieć jedzenie na pustyni? Kto by pomyślał? Ale Bóg to zrobił. Naaman Syryjczyk umierał na trąd. Kto by pomyślał, że wystarczy zanurzyć się w Jordanie 7 razy i będzie uzdrowiony? Kto by pomyślał? Ale Bóg to zrobił. Kto by pomyślał, że Syn Boży narodzi się jako Zbawiciel, jako człowiek? Ale On to zrobił. Kto by pomyślał, że Jezus umrze na Golgocie z powodu naszych grzechów i zmartwychwstanie? Kto by pomyślał? Ale On to zrobił. Kto by pomyślał, że On wstąpi do nieba i pośle Ducha Świętego, by był naszym pocieszycielem? Ale On to zrobił. Kto by pomyślał, że Jezus daje życie wieczne każdemu, kto wyzna grzechy, kto pokutuje, kto przyjmie Jezusa jako swego osobistego Zbawiciela? Ale On to robi każdego dnia, gdy przychodzimy do Niego, wzywamy Jego imienia. On nie tylko to zrobił, On to robi w XXI wieku. Bóg zna najlepszy sposób, aby nam pomóc, gdy mamy problem. Powiedz mi, co masz? Historia zna wielu zwykłych ludzi, którzy zrobili nadzwyczajne rzeczy dla Boga, ponieważ to, co posiadali, użyli, aby uwielbić Boga. Jaki talent mamy? No nie mam nic, to nieprawda, powiedziałem już. Każdy z nas ma coś, czym dysponuje, aby Bogu służyć. Czy znasz swój duchowy talent, czy chcesz zachować się jak ten człowiek z ewangelicznej przypowieści? Miał jeden, uznał, że to jest nic, że to lepiej chronić. Zakopał, szczęśliwy, doczekał, kiedy Pan przyszedł. Mówi, o, co mi dałeś? No to masz. Ale pomylił się. Źle zrobił. Mojżeszu, co masz w ręku? Panie, co tam? No, laskę pasterską, taki kij. Użyj go. O! Chłopcze, co masz? No tylko drugie śniadanie. Daj Jezusowi. To jest nierozsądne. On ma przed sobą kilka tysięcy ludzi do nakarmienia. Daj mu swoje drugie śniadanie. Kiedy pojawia się problem, Bóg chce skierować nas najpierw do tego, co mamy, a nie do tego, czego nie mamy. Wiele wspaniałych rzeczy nie zdarzyło się tylko dlatego, bo ludzie myślą, nie mam, nie mam, nie mam, a naprawdę mamy. Bóg używa małych rzeczy, by dokonać większych. To pierwszy krok. Rozwiązanie zaczyna się w tym, co masz, a nie w tym, czego nie masz. Ta niewiasta sądziła, że już nic nie ma, przyszła do Elizeusza. Może masz jakieś rozwiązanie. Krok drugi. Idź, pożycz sobie naczynia. Zaangażuj się. Podwiń rękawy. Nie będę czekał, co Pan Bóg da, to będzie. To nie jest chrześcijańskie życie, co Pan Bóg da. My nie jesteśmy fatalistami. Jakoś tam będzie. Nie. Podwiń rękawy i weź się do pracy. Dobrze, Elizeuszu. No wiesz, usłyszałam twoje instrukcje, to pozwól mi pójść do domu i ja się o to będę modlić. Jeszcze znajdę może kogoś, kto ze mną będzie w modlitwie razem trwać. Pożyczę naczynia, jak Bóg zechce. A jak nie zechce, to nie pożyczę. Znacie takich ludzi? Jak Bóg zechce, to zrobię, a jak nie, to nie. Palcem w tak zwanym bucie nie kiwną. I czekają na coś. Ale jeśli jesteś bezrobotny, to szukaj pracy, a nie czekaj, że ci z nieba ta praca spadnie. Jeśli masz problem z sobą, ze swoim grzechem, z nałogiem, to po co idziesz do sklepu i kupujesz? Alkohol, papierosy, narkotyki. Zacznij od tego, że nie będziesz kupował i módl się. A nie, że czekasz, ja się będę modlił, a Pan Bóg mi da po łapach i nie kupię tego. To nie jest biblijne rozwiązanie. Najpierw podwiń rękawy. Elizeusz powiedział tej niewieście, nie pożyczaj kilku naczyń. Elizeusz, a co myślisz, jakby to nie wyszło, jak będę pożyczała? To sądzisz, że Kościół mi pożyczy pieniądze, żebym jakoś ten dług spłaciła? A on powiada, nie. Idź i pożycz. Ona ma pójść i pożyczyć puste naczynia. Wyobrażacie sobie, jak to ją poniżało? Nie ma nic. Po co ona to pożycza? Po co ona zbiera to w swoim domu? Ma i tak pusto, jeszcze więcej pustki w tych naczyniach będzie mieć? No, gdyby jakieś pojemniki Elizeusz kazał jej pożyczyć z kaszą, z ryżem, z mąką, no to miałoby jakiś sens, prawda? Ale puste? Po co? Może jak ją pytano, no po co pożyczasz? No wiecie, ten szalony Elizeusz kazał mi to zrobić. Albo po prostu już tak zdesperowana powiedziała, pożyczcie mi, no... Nie wiem jeszcze do czego, ale pożyczcie mi, takie mam zlecenie. Pożyczcie mi różne naczynia. Może nie jest pewna, czego oczekiwać, no ale Elizeusz to Elizeusz. Czasami jest trudno być posłusznym, kiedy niektóre rzeczy, które Bóg nam zleca, wydają się bez sensu, że nie mają sensu. To nie jest łatwe, to prawda. Nie jest łatwo wykonać czasami coś, co Bóg poleca nam. Ale albo chcemy być Bogu wiernymi, traktujemy Go poważnie, albo chcemy po swojemu szukać rozwiązań. Kiedy Bóg składa zamówienie na cud, to On płaci za ten cud. Ale kiedy my składamy zamówienie, na naszych warunkach oczekujemy cudu, to my musimy zapłacić sami za ten cud. Jozue otrzymał polecenie wędrować dookoła Jerycha przez 6 dni, a 7. dnia 7 razy. To było zwariowane. Czy nie myślicie, że tam ludzie, którzy z nim chodzili, szemrali? Na pewno marudzili, ale był zakaz, nie wolno rozmawiać. Macie przejść, zrobić to raz, siódmego dnia 7 razy. To się wydawało dziwaczne, ale jednak mury runęły. O co ciebie Bóg aktualnie prosi? Niektórzy wiedzą dobrze, o co ich Bóg prosi, ale opóźniają się z wykonaniem tego. A opóźnione posłuszeństwo jest zasadniczo całkowitym nieposłuszeństwem. Nie idź na skróty, kiedy Bóg mówi, co masz zrobić. Nie upraszczaj tego, co Bóg ci zlecił. Obojętnie jak to będzie dziwne, niezwykłe, a może nawet nielogiczne. Ale kiedy Bóg mówi, to nie ma co wymyślać po swojemu, bo rachunek my zapłacimy. Ja wolę, żeby Bóg zapłacił rachunek za to, co mi zlecił zrobić. To przypomina trochę człowieka, który powiedział pastorowi pewnego dnia, że wyjeżdża na górę Synaj. Jego plan polega na tym, że on na Synaju chce usiąść i głośno przeczytać 10 przykazań. A pastor znał tego człowieka i nie potraktował zbyt serio tego, co on powiedział, a wręcz przeciwnie. Powiada mu, a po co tyle tysięcy kilometrów chcesz jechać? A czemu nie usiądziesz w domu i nie zaczniesz przestrzegać tych przykazań? Jeśli będziemy pracować nad słuchaniem i wykonaniem, nauczymy się, że mamy więcej niż myślimy. Jesteśmy w stanie wykonać więcej niż się spodziewaliśmy. Prorok nie kazał jej pójść i spróbować pożyczyć naczynia. No wiesz, może ci pożyczą, może nie. Ale powiedział jej, idź i pożyczaj. A ludzie może pytali ją, a co ty, powietrze będziesz marynować? Przecież nie masz nic w domu. Pustka. Co ty chcesz robić? Dużo łatwiej byłoby naczynia pożyczyć pełne. Może nawet ci, co jej pożyczali, gdy nalegała, to opróżnili te swoje naczynia i dali jej puste. No cóż, bo wiecie, bieda, trudności, może jej coś tam pomieszały w głowie. Zachowuje się nieracjonalnie. Pożycz niemało. Prorok wie, ile Bóg chce dać oleju, ale ona jeszcze tego nie wie. Prorok jej mówi, idź i pożycz. Bóg będzie działać. Ona jeszcze nie wie. Dlatego idź do Boga, gdy masz problemy, bo nie wiesz jeszcze do końca, co Bóg chce w twoim życiu rozwiązać. Ale bądź posłuszny. Bądź posłuszna. I wtedy kobieta idzie od drzwi do drzwi i pyta sąsiadów, czy mogę pożyczyć jakieś pojemniki. Krępujące, ale ona jest chętna, by to zrobić. Ona gdzieś podświadomie wie, że nie poszła do byle kogo, ale poszła do proroka. On ma społeczność z Bogiem. Jeśli on jej coś zlecił, to nie wymyślił tego sobie tak, by dać jej zajęcie, no bo kobieta w biedzie, przerażona, co dać jej jakieś zajęcie. Nie, on wiedział, co zrobić. Rozwiązanie było wysiłkiem, ale i pokorą. Ona musiała też przeżyć w tym momencie, chodząc od domu do domu, pewne upokorzenie. To nie jest łatwe pożyczać. To upokarza. W jakiejkolwiek byśmy nie byli sytuacji i gdy potrzebujemy pożyczyć coś, to jest to upokarzające. Nawet gdy chcesz złotówkę pożyczyć, to jest krępujące i upokarzające. Ale ona zaczęła czuć, że Bóg jest jej przyjacielem, że będzie jej przyjacielem. Zrezygnowała z tej swojej dumy. A co ja będę chodzić? I tak biedna jestem, jeszcze będę się pognębiać? Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Pokora i wysiłek, dwie rzeczy połączone razem, prowadzą do efektu. To nie jest popularne myślenie. Co zrobisz, gdy życie nie pójdzie na twój sposób? Masz handrę, jesteśmy przygnębieni, poddajemy się czy się wycofujemy? Są dwa typy ludzi. Uciekinierami, a drudzy kontrolerami. Uciekinier powiada, jedz, pij, zabaw się, jedź na wakacje, wróć, jakoś tam będzie. Zniszcz relacje, spal mosty, jakoś życie znajdzie rozwiązanie. Kontroler mówi, zakombinuj, zdenerwuj się, próbuj zmanipulować sytuację, dostosuj się. Na krótko to może zadziała, na dłużej nie, ale na krótko zrobisz dobre wrażenie. Problem polega na tym, że wielu ludzi chce cudu, ale nie chcą współpracować w tym kierunku. Podwiń rękawy. Cuda są cudami, ponieważ one nie stają się każdemu i każdego dnia co chwileczkę. One zdarzają się, kiedy Bóg chce, by się zdarzyły. A więc Bóg oczekuje, byśmy zrobili to, co my możemy zrobić. A potem On działa też. Skuteczność służby w Kościele nie jest oparta na zdolności tylko Boga. Bóg dał nam ducha, dary ducha i mamy być światłem w tym świecie. Dał nam Jego Słowo, a ono jest zbawienne dla każdego, kto temu Słowu uwierzy, bo Jezus Chrystus jest Zbawicielem dla każdego, kto wzywa Jego imienia. Niestety mam pewne obawy, że tych jednosłoikowych albo jednopojemnikowych wierzących jest znacznie więcej niż tych, którzy tych naczyń mają sporo do dyspozycji, aby Bóg je napełnił. A Panie, jedno wystarczy. Amen, aleluja. Ile masz naczyń, aby Pan Bóg napełnił je? Panie, oto jestem, użyj mnie. Kto nam pójdzie? Kogo poślę? Oto ja, poślij mnie. Bądź dostępny dla Boga. On użyje ciebie. On niekoniecznie potrzebuje doskonałe pojemniki, ale oczekuje, że będą puste, aby on je mógł napełnić. Krok trzeci. Potem wejdź do domu, zamknij drzwi za sobą, za swymi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a napełnione odstaw. Miej czas z Bogiem. To trzeci krok. Polecenie brzmi, wróć do swojego domu, zamknij drzwi za sobą i chcę, byś zobaczyła, co Bóg może zrobić z pustką. Najpierw miała publiczne wyjście, bo pożyczała, więc była między ludźmi. Ale potem miała polecenie, miej prywatny czas z Bogiem. Miej swój czas z Bogiem, zamknij drzwi. Niech nie będzie tam wścibskich sąsiadów, wierzyciela, który chce zabrać synów. Ty i twoi synowie, zamknij drzwi swego domu. To jest pytanie dla nas dzisiaj. Czy zamykamy drzwi swojego domu? Czy twoje dzieci są z tobą w domu? Czy wiesz, co robicie w tym domu? Czy wiesz, co twoje dzieci robią w domu? Czy wiesz, co piszą na Facebooku? Czy wiesz, co robią na blogu? Czy wiesz, jak ordynarnego języka używają? Czy wiesz, co jest za zamkniętymi drzwiami twojego domu? Wejdź i zamknij drzwi, bądź ze swoimi synami, ze swoimi dziećmi. Ale my jesteśmy tak zajęci pracą dla Pana, tyle rzeczy trzeba zrobić i to, i tamto, i siamto. A w domu bałagan. To miało zatrzymać wierzyciela i wścibskich sąsiadów. Co ona tam będzie wyprawiać w tym domu? Miej czas z Bogiem. Bóg wymagał, aby uczynić pierwszy krok. Cud musiał się stać najpierw w tej niewieście. Gdy ona szła do domu, to musiała uwierzyć, że to ma sens pożyczanie tych naczyń. Cud musiał się zacząć od jej serca. Najpierw ona musiała doświadczyć cudu wewnątrz. Ten cud nie ma być cudem publicznym, ale prywatnym cudem. A ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Ktoś powiedział, że kiedy my pracujemy, no to pracujemy. Ale kiedy modlisz się, Bóg pracuje. Ludzie są gotowi cały świat nawrócić. Wszędzie są aktywni, tylko nie potrafią zamknąć drzwi swojego domu. Siąść z rodziną, ze swoimi dziećmi. Zamknij drzwi i niech twoi synowie razem z tobą mają prywatną społeczność z Bogiem. To nie było tylko noszenie naczyń. To była ich społeczność. Mama i dzieci. Mamo, dlaczego to robimy? Bo tak Bóg chce, abyśmy robili. No bo wiesz, ja taka jestem wierząca. Ona mogła zamknąć te drzwi, stanąć z chłopakami i powiedzieć, wiecie chłopcy, to chyba nie ma sensu. Chyba nas Elizeusz wpuścił w jakieś maliny. Kiedy Izraelici byli prowadzeni do ziemi obiecanej, to usłyszeli, że muszą przejść przez Jordan. Ale Jordan cały czas płynął. A Bóg powiedział Jozuemu, kiedy postawi kapłan nogę w Jordanie, wody się zatrzymają. To bez sensu. Niech się najpierw zatrzymają, to my wejdziemy. A jak się nie zatrzymają, to co? Będziemy pływać, tak? To bez sensu. Kiedy Jezus spotyka niewidomego, kładzie mu błoto na oczy i powiada, idź się umyj. A to bez sensu. Co, on nie może mnie uzdrowić od razu? Idź i zrób to. Ale Bóg chce, byśmy mu zaufali. Jeśli Bóg chciał uczynić cud, to czemu kazał jej zbierać naczynia? To co, nie mógł stworzyć jakiejś cysterny od razu, którą by napełnił? Czemu kazał jej naczynia zbierać po sąsiadach? Ponieważ zbiór tych naczyń był demonstracją jej wiary. To wcale nie chodziło o to, żeby Pan Bóg zbiornik, cysternę stworzył. Założył stację benzynową oleju. Ona i tak była zdumiona, że ma rafinerię w domu, że ma szyb naftowy, ukryty, ale ma w tym naczyniu glinianym. Ale w cudzie nigdy nie chodzi o publikę, ale o sam na sam z Bogiem, o naszą społeczność z Panem Bogiem, o moją relację, Bóg i ja. Zamknij drzwi. I wysiłek tej wdowy był proporcjonalny do wielkości błogosławieństwa, które otrzymała. Ona zaczyna od małego naczynia oleju, od tego, co miała. Bóg chciał, aby ona i jej synowie byli w domu, gdy On, Bóg, będzie pracować, aby rozwiązać ich problem. Oni nie potrzebowali sąsiadów ani wierzyciela. Naczynia były napełniane. Kiedy zaczęły się napełniać? Kiedy ona uwierzyła, że z tej jednej bańki olej będzie płynął. Kiedy zaczęła nalewać. Gdyby stała i patrzyła i powiedziała, to nie ma sensu, no i co, będę przelewać z pustego w próżne. Ale kiedy zaczęła nalewać, dała tym wyraz wiary Bogu, że ona wierzy w to, co Bóg teraz przez proroka polecił jej zrobić. A źródło się nie wyczerpywało. I to źródło tak naprawdę jest niewyczerpane. Jedynym czynnikiem ograniczającym to źródło była możliwość wypełnienia wszystkich naczyń, które ona pożyczyła. Źródło Boga, napełniające nas swoim błogosławieństwem, jest niewyczerpane. Tak będziemy napełnieni Jego mocą, Jego obecnością, jak wiele miejsca będzie w nas, jak będzie wiele tego pustego miejsca, które Bóg wypełni. Jeśli to miejsce się wypełni, przestanie się wylewać błogosławieństwo. Myślimy sobie, to jakaś herezja pewnie. Ale obojętnie jak dużo dzisiaj zjesz, jutro będziesz głodny. Jak będziesz się napełniać Bożą obecnością, a jutro będzie pustka, to Bóg ją wypełni. Ale jeśli tę pustkę zapełnisz grzechem, nie wypełni. Młodiemu pewna niewiasta zadała pytanie, czemu ciągle mówisz o napełnieniu, o napełnianiu się codziennie? Madam, bo ciągle przeciekam. Potrzebuję napełniania od Boga każdego dnia. Niewiasta nigdy nie śniła, że będzie mieć szyb naftowy. Kiedy Jezus wygłaszał kazanie na górze, powiedział, błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Czy wiecie, że wiele cudów ma miejsce za zamkniętymi drzwiami, a nie w publicznych miejscach? Ile cudów zdarzyło się w waszych domach, gdy mieliście drzwi zamknięte i społeczność w rodzinie? Tam Bóg dokonuje rzeczy niezwykłych. Każdego dnia zdarzają się cuda, tylko my czasami przymykamy, przymrużamy oczy, udajemy, że ich nie widzimy. To, że wstajesz rano, to już jest cudem. Kiedy Jezus wzbudził córkę Jaira, stało się to za zamkniętymi drzwiami. Kiedy Piotr przyszedł do Dorkas, stało się to, co się zdarzyło, za zamkniętymi drzwiami. Kiedy olej zaczął płynąć, co mogła myśleć ta niewiasta? Świetnie, fajna rzecz. Jeszcze cysterna by się przydała, napełnię. Będę miała dopiero oleju. Jak wiele Bóg cię zaopatrzy w Boże błogosławieństwo, zależy, jak bardzo ufasz i słuchasz Pana Boga. A kiedy naczynia były pełne, powiedziała do swego syna, przynieś mi jeszcze naczynie i odpowiedział, nie ma. Odpowiedzią na błogosławieństwo Boże było posłuszeństwo. Nie było żadnego ograniczenia. I chłopcy podawali naczynia, tak długo olej płynął. Kiedy naczyń zabrakło, zatrzymało się to wszystko. Drzwi, chłopcy, wspólna praca, to był problem, który Bóg rozwiązał w sposób niezwykły. Czy mamy czas, zamykając drzwi naszych domów, na to, by z naszymi dziećmi, z bliskimi usiąść i porozmawiać? Nie tak o wszystkim i o niczym. Usiąść i porozmawiać o naszej duchowej przyszłości. Czasami myślimy sobie, rzeczy nigdy się nie zmienią. Nie ma innej drogi, by Bóg pomógł. Ale On może. Może zrobić więcej niż myślimy. Ta niewiasta przez 100 lat nie wymyśliłaby tego, co zdarzyło się. I krok czwarty. A potem przyszła i opowiedziała o tym mężowi Bożemu. A on powiedział jej, idź, sprzedaj oliwę i spłać dług. Z reszty zaś utrzymuj siebie i swoich synów. A gdy zdarzy się Boży cud, podziękuj za jego skutki. Wyobrażacie sobie, co by to było, gdyby ona musiała teraz pójść do sąsiadów, oddać puste naczynia i opowiadać im, no wiecie, miałam nadzieję. No myślałam, sąsiedzi by patrzyli z politowaniem na nią. Miałam nadzieję, że Bóg znajdzie jakieś rozwiązanie. Tutaj dwie obserwacje. Jeśli chcemy uwielbić Boga, użyjmy Jego błogosławieństwa dla celu, dla którego Bóg je dał. Poszła i powiedziała Elizeuszowi. Bóg uczynił cud. Wiecie, tam nie ma wszystkich detali opisanych. Możemy sobie pewne rzeczy dopowiedzieć. Poszła do niego i powiedziała, miałeś rację. Uwierzyłam, mimo że to wyglądało na irracjonalne. Sprzedaj to, co masz. Spłać dług. Spłać przed Bogiem dług z tego, co ci dał. Za to, co ci dał. Dał ci nowe życie. Nową rzeczywistość, nową jakość życia. Czy spłacamy Panu Bogu? Czy dziękujemy Mu za to, co On uczynił dla naszego życia? Czy myślimy, że nam się to należało? Nic się nam nie należało, ale Bóg okazuje swoją łaskę, swoją miłość. Czy ktoś tutaj złożył Panu Bogu obietnicę może? A czy ją dotrzymałeś? O, Panie Boże, jeśli poprowadzisz mnie przez, to będę. A potem zapominamy, jak w tym głupim dowcipie, jak człowiek w stresie te głupie rzeczy obiecuje, tak? Ile razy obiecaliśmy Panu Bogu, a cośmy uczynili potem z tym? A wiecie, że naród izraelski to ciągle robił? Piąta Księga Mojżeszowa, 8 rozdział, tylko kilka fragmentów, cały rozdział o tym mówię, a tylko kilka wersetów. Strzeż się, abyś nie zapomniał Pana swego Boga i nie zaniedbał Jego przykazań, Jego praw i Jego nakazów, które Ci dziś nakazuję, aby gdy najesz się dosyta, pobudujesz piękne domy i zamieszkasz w nich, i kiedy Twoje bydło i owce rozmnożą się, przybędzie Ci srebra i złota oraz wszystko, co będziesz miał, powiększy się. Twoje serce nie uniosło się, i abyś nie zapomniał Pana swego Boga, który Cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli. Abyś nie mówił w swym sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyły mi to bogactwo. Ale pamiętaj Pana swego Boga, gdyż to On daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Izrael ciągle zapominał być wdzięcznym Panu Bogu. Druga myśl. Kiedy dostajesz więcej niż potrzebujesz, co z tym robisz? Jak to wykorzystasz? Jak to zagospodarowujesz? No, mnie się należało, to korzystam. Co robisz z Bożym błogosławieństwem? Co robimy? Jej dług był duży, a jednak został spłacony. I Bóg powiada, a teraz z tego, co spłacisz, żyj. I nie popadaj więcej w długi. To jest Boże błogosławieństwo. Wdowa czegoś się nauczyła. Nauczyła się, jak żyć i być błogosławioną w niczym. W pustce. Kiedy Kościół próbuje coś zrobić we własny sposób, we własnej sile, to znajdzie się w takim samym miejscu jak ta niewiasta. Zdesperowana i zbankrutowana. Ale kiedy ufamy Bogu, kiedy ufamy Jezusowi Chrystusowi, kiedy idziemy za Jego Słowem, będziemy wzrastać, będziemy ubłogosławieni. Bóg zaspokoi każdą potrzebę, ale niechciwość. Zaspokoi każdą potrzebę, ale niechciwość. Dawajcie, a będzie wam dane. Wtedy porcję dobrą, ugniecioną, ubitą i z naddatkiem wsypią wasze zanadrze, bo jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Bądź otwarty, skoro masz błogosławieństwo, to żyj z tego, co ci zostało po spłaceniu długu. Dzisiaj może jesteśmy oślepieni przez rozpacz, serce złamane, marzenia roztrzaskane, nadzieje zawiedzione. Patrzysz na swoją sytuację, powiadam, może. Wydaje się, że nie ma żadnej nadziei. Może dziś twoja wiara jest bardzo mała. Czujesz, że nie masz niczego. Niczego, co możesz zaoferować Bogu. A Bóg jeszcze pyta, ale co masz? Panie, i tak już nic nie mam, a ty jeszcze się pytasz, co mam? Ale kiedy coś masz, daj Bogu. Zobaczysz, jak to mało okaże się dużo w Bożej obecności, pod Bożym błogosławieństwem. Kiedy kobieta poszła do Elizeusza, prawdopodobnie myślała o jakichś środkach finansowych na spłacenie długu i jakoś rozwiązanie problemu. Nie miała żadnego pomysłu, ale Bóg ma pomysł. Bóg wie, jak nasze życie zmienić i ubogacić. Dlatego kończąc, zachęcam, zróbmy 3 rzeczy. Zwróć się do Boga. Rozmawiaj z Bogiem. Miej czas dla Niego. Nie w tym krzyku i hałasie sąsiadów, w tym krzyku dzisiejszego dnia. Przyjdź do Boga. Rozmawiaj z Bogiem. I zaufaj Bogu. Dlaczego? Bo jesteś w najlepszym miejscu, w którym możesz być. Jesteś w Bożym miejscu. Amen.